W naszym studiu dzisiaj pani Ewelina Bułygin, koordynatorka usług w spółdzielni socjalnej Caritas Diecezji Siedleckiej. Witam serdecznie, dzień
bardzo
dobry.
Bardzo mi miło.
I także panie, które są zatrudnione jako opiekunki, pani Anna Kołaczek i pani Magdalena Kowalska. Witam serdecznie. Może najpierw chciałabym zwrócić się do pani Eweliny, żeby wyjaśnić pani funkcję, czym zajmuje się pani w spółdzielni jako koordynator, na czym pani praca polega.
Ja przede wszystkim w pierwszej kolejności kontaktuję się z podopiecznymi, z ich rodzinami, po to, aby właśnie dowiedzieć się, na jakim etapie, że tak powiem, postępuje choroba i jakie są właśnie w tym momencie cele opiekunki, z czym musi się zderzyć, że tak powiem, w domu podopiecznego, prawda? Czy podopieczny jest na tyle osobą sprawną, że na przykład potrzebuje tylko pomocy w jakichś zakupach, bądź na przykład w ugotowaniu czegoś, albo w takich pomocach domowych. Jednak też są takie przypadki, gdzie na przykład jest osoba leżąca i w tym momencie trzeba jej całkowicie wykonać tutaj pomoc, typu właśnie jakaś toaleta ciała, czy takie właśnie mocno medyczne sprawy. I dlatego też właśnie ja w pierwszej kolejności kontaktuję się z takimi ludźmi. Przychodzę, sprawdzam teren w domu u podopiecznego, jakie są warunki, co potrzeba, czy trzeba coś zmienić, czy na przykład nawet łóżko przestawić w jakiś sposób, żeby i naszym opiekunkom było wygodniej, prawda, pracować, a dodatkowo, żeby i podopieczny w tym momencie lepiej się czuł. Nie rzeczą jest, że tak powiem, na siłę coś robić, tylko jeśli sobie sami ustalimy ten harmonogram pracy, tą taką, jak to się nazywa, wygodę w naszym języku pracy, to w tym momencie i podopiecznemu jest wygodniej i sprawniej ta praca jest zrobiona.
Czyli musi pani dobrze odczytać potrzeby,
tak.
I dobrze do tych potrzeb też dobrać kompetencje osoby, która potem będzie pracowała. Pani ma już wieloletnie doświadczenie.
Mam doświadczenie. Jestem osobą po ukończonych kursach, po szkole. Mam prywatne doświadczenie. Tak, niejednokrotnie się spotkałam na swojej drodze życiowej z osobami, które właśnie były po jakichś chorobach, którym trzeba pomóc. Jestem też taką osobą, nie ukrywając, która naprawdę stara się na każdym kroku gdzieś tam komuś pomóc, czy drzwi przysłowiowo otworzyć nawet, jeśli widzę. Więc zawsze kierowałam się tą pomocą.
Czyli pani więcej widzi, to jest bardzo ważna rzecz.
Tak. Dużo widzę, dużo słyszę, dlatego też dużo rozmawiam i staram się, jestem taką osobą dociekliwą. Dlatego też jestem na tym stanowisku, ponieważ czasami właśnie za dużo, można powiedzieć, niektórzy myślą, że za dużo zadaję pytań. Jednak to nie jest robione właśnie z powodu takiego, że nie wiem, że jestem wścibska i tylko z ciekawości się chce coś dopytać. Tylko im więcej wiemy o naszych podopiecznych, o tym, co jest im potrzeba, tym sprawniej i szybciej możemy im pomóc. Bo jednak jeśli już na samym początku wiem, że na przykład podopieczna czegoś się boi, albo na przykład ma jakieś obawy przed czymś, to w tym momencie ja już opiekunkę informuję, zanim ona do niej jeszcze dotrze, że musisz uważać na to, musisz rozmawiać tak, albo na przykład, nie wiem, na początku spokojniej rozmawiaj, nic nie na siłę, prawda, nie możesz zmuszać tej osoby, bo jest po jakimś tam na przykład upadku, tak jak mamy podopieczną, która jest, przypuśćmy, po upadku, prawda, ma chore biodro. I w tym momencie po prostu jest strach sam w głowie. Ona może chodzić, tylko po prostu ma tą blokadę w głowie, że ona się przewróci, że znowu się stanie ten upadek. Dlatego też w tym momencie to jest też takie podejście z naszej strony troszeczkę psychologiczne, żeby po prostu ona wiedziała, że jej się nic nie stanie, ale jednak nie możemy jej hamować, żeby cały czas leżała, tylko też próbujemy i kroczek po kroczku stawiamy te kroki, próbujemy, namawiamy ją, motywujemy i do celu.
Czy również opiekunki mogą, opiekunki mówimy, a opiekunowie też, czy nie ma mężczyzn?
Tak, mamy pana w swoim zespole, z czego jeszcze czekamy, bo będziemy... chcemy zatrudniać większą grupę osób i mamy już pana, który właśnie chce do nas przyjść, tylko tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, to są osoby po CIS-ie, więc muszą przede wszystkim najpierw skończyć tam swoje kursy i w tym momencie właśnie mamy takiego pana oczekującego, który też chce do nas przyjść i jest przeszkolony, pracował już w tym zawodzie, więc też i panowie się zdarzają, którzy naprawdę chcieliby pracować i mają predyspozycję do takiej pracy.
No myślę, że w wielu sytuacjach panowie tutaj wręcz byliby pożądani w niektórych ciężkich
tak,
sytuacjach,
sprawdzają się bardzo, tylko ludzie
wymaga
mają,
siły fizycznej.
Mają
też
opory przed panami, szczerze powiem. Dlatego nie chciałabym właśnie, żeby nasi słuchacze, jeśli będą się kiedykolwiek zastanawiać nad taką pomocą, przed panami się nie wzbraniali. Bo jest takie przekonanie, że jednak jak opiekunka idzie i na przykład jest podopieczny i pyta, czasami się zdarza, kto przyjdzie, czy pani, czy pan. Jak powiem, że na przykład pan, to a nie mogłaby być pani. Czasami właśnie ten pan bardziej będzie, jak ja to powiem, mile widziany w tym otoczeniu niż pani, bo więcej będzie mógł wykonać. Jednak ta siła, nie umniejszam, że tak powiem, pracy dziewczynom, prawda? Jednak pan też się sprawdza i przede wszystkim naprawdę chciałabym tutaj zachęcić innych do tego, żeby się nie bali panów.
Czy również opiekunowie mogą skorzystać z pani pomocy, kiedy pojawiają się jakieś problemy? Tak. Czy to jest również koordynacja?
Ja jestem na bieżąco.
Tematów trudnych, które wypływają ze strony opiekunów.
Ja jak na początku zatrudnialiśmy osobę do nas, do spółdzielni, przede wszystkim powiedziałam taką rzecz, że ja, jak również właśnie moja koleżanka ze mną współpracująca, jesteśmy na bieżąco, jak ja to mówię, do dyspozycji naszych pracowników. Jeśli coś się dzieje, jeśli mają jakieś obawy, czy jakieś pytania, czy coś by nawet nie grało w pracy już u podopiecznego, to zawsze mogą się do nas zgłosić, zawsze mogą przyjść. Ja jestem zawsze pod telefonem 24 godziny na dobę, nawet czasami. Odbieram telefony, rozmawiam, nawet jak trzeba, to przyjeżdżam. Dlatego też, bo dziewczyny, będąc już później na miejscu, one czasami wyłapują w tej praktyce niż ja, bo ja na przykład, tak jak powiedziałam na początku, przyjeżdżam, sprawdzam ten teren i jednak to jest tylko to pierwsze, prawda, wejście i mogę czegoś na przykład nie zobaczyć, a później one już w pracy, będąc tego podopiecznego codziennie czasami, bądź nie wiem, 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu, ale przychodzą przez cały miesiąc, 2 miesiące, pół roku, widzą, że na przykład jego stan się z dnia na dzień pogarsza albo polepsza i mnie informują, że taka rzecz jest potrzebna, przypuśćmy, nie wiem, wózek albo chodzi, bo pan coraz gorzej chodzi, czy pani, albo na przykład, że coraz lepiej sobie radzi i w tym momencie, nie wiem, czegoś nie potrzeba, czy to jest po prostu taka praca, gdzie może co chwilę coś się zmienić i trzeba to na bieżąco kontrolować i sprawdzać. Ulepszać tą pracę, żeby było jak najlepiej do samego końca.
Od 1 października działa spółdzielnia, czyli to na razie jeszcze jest bardzo krótki czas, świeżutko. Pani Anno, co panią skłoniło do decyzji, żeby podjąć się tej pracy, żeby zatrudnić się w spółdzielni?
Na pewno chęć pomocy ludziom, tak? Społeczeństwo nasze się starzeje, dużo jest osób niepełnosprawnych, bardzo dużo jest ludzi potrzebujących drugiego człowieka. Nie każdy do tej pracy się nadaje. Ja wiem, że tak, bo wiem, że poradzę sobie i ze stresem fizycznym i z psychicznym. Nasi podopieczni oczekują od nas nie tylko pomocy medycznej, pomocy fizycznej, ale również wsparcia psychicznego.
Obecności.
Tak? Tak, obecności, ciepła. Bardzo często nie patrzą na nas jak na opiekuna, który przyszedł spełnić swoją pracę, tylko zwyczajnie patrzą na nas jak na człowieka z rodziny. My w taki sam sposób traktujemy naszych podopiecznych. I tylko i wyłącznie kierujemy się dobrem naszych podopiecznych.
Muszę panią zapytać, no powiedziała pani, że pani wie, że się do tego nadaje. Skąd takie przekonanie?
Z własnego doświadczenia. Wychowywana byłam przez babcię, to jest różnica 2 pokoleń. Więc wiadomo, że do pewnego momentu to ja potrzebowałam pomocy babci. Od pewnego momentu nasze role się zamieniły, tak? To ja musiałam być osobą troskliwą, osobą ciepłą, osobą, która babci w jakimś stopniu pomoże. W obecnej chwili mam również brata, który jest niepełnosprawny zupełnie po poważnym wypadku. Więc to jest kolejne doświadczenie, które też uświadomiło mnie, że pomoc ludziom jest jedną z najważniejszych w naszym życiu.
Pytam panią o to, bo czasami te własne trudne doświadczenia, może jakby nastawienie pójść w 2 kierunkach. Z jednej strony może być ta chęć pomocy, jakby kontynuacji pewnych działań, które w życiu podejmujemy, bo tak się życie ułożyło, ale z drugiej strony może być też chęć ucieczki. Niektórzy ludzie właśnie uciekają od cierpienia, od trudnych sytuacji, kiedy przychodzi starość, kiedy przychodzi choroba i kiedy nawarstwia się w życiu dużo takich sytuacji, no to ostatnią rzeczą dla niektórych jest myśl o tym, że można by było jeszcze komuś innemu pomagać, oprócz tych własnych doświadczeń.
Dlatego mówię, ile ludzi, tyle charakterów. Nie każdy się nadaje do pracy, żeby pomagać innym. Tak samo jak nie każdy nadaje się do pracy, żeby zostać sprzedawcą w sklepie.
Pani Magdo, pani ma za sobą Centrum Integracji Społecznej, tak, i doświadczenie, które stamtąd pani wyniosła. No i też chcę zapytać o tą decyzję podjęcia pracy, kontynuacji.
Ja podjęłam się tej pracy z tego powodu, że wiadomo, każdy z nas ma osobę starszą w rodzinie, babcia, dziadek. No i przyjdzie taki czas, że ja będę musiała się też zająć mamą, No babciu już nie. Właśnie ostatnio był pogrzeb i też nie mogłam się nią zająć i jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale chcę się zająć moją mamą i po prostu tutaj nabiorę tego doświadczenia, bo nie chciałabym jej na przykład oddawać do domu opieki dla starszych. Chcę się nią zająć osobiście, dać jej taką opiekę, wsparcie psychiczne. Jestem osobą bliską, nie będzie musiał się nią zajmować nikt obcy.
Co pani daje kontakt z osobami? No bo już rozumiem, że praca jest podjęta. Ma pani kontakt z podopiecznymi?
Tak. Daje mi bardzo dużo motywacji. Jak idę do podopiecznej i jest już, tak jak mam podopieczną, żeby jej pomóc posprzątać, porozmawiać z nią i tym podobne. I ona pod koniec na przykład pracy mówi: pani, to jest jak złoto. I po prostu człowiekowi się od razu lepiej robi.
To mimo wszystko jest w życiu bardzo ważne, żeby też czuć się potrzebnym. Czuć
Ale aż się... chce się do takiej pracy iść, bo jest przyjemnie. Nie ma jakiegoś szefa, który mówi, masz to w tej chwili zrobić, tylko jest osoba, która ci powie czułe słowa, która się uśmiechnie, jak przyjdziesz, bo nie ma na przykład osoby bliskiej i przychodzisz ty i po prostu ona jest w pełni szczęścia, że ty jesteś. Jest ta osoba przy tobie.
A same czynności pielęgnacyjne, bo one też mogą dla wielu osób być problemem, zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają pracę, żeby jednak tutaj odnaleźć się w tych obowiązkach.
Powiem ze swojego doświadczenia, że pierwsza na przykład taka kąpiel osoby starszej i pomoc jej w tym wszystkim, no było mi ciężko, ale no później właśnie to zadowolenie na twarzy i uśmiech i że już jest dobrze, no to jednak podnosi człowieka, bo tak samo jak ja się kąpię i po kąpieli czuję się o 3 kilo lżej, no to i tak samo ta starsza osoba po prostu lepiej się czuje.
Ja też jak stawiałam pierwsze kroki w tym zawodzie, to myślałam, że sobie nie poradzę, że jednak może to nie dla mnie, że sobie z tym nie poradzę, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Chciałabym to zaznaczyć, że to niektórym osobom się wydaje, że opiekun, o co on zrobi, pójdzie, umyje i koniec, prawda? Ale naprawdę tu się spieramy z różnymi takimi sytuacjami, gdzie trzeba, tak jak Ania powiedziała, nie tylko pomóc medycznie czy fizycznie, ale często to siedzi w głowach ludzi. I w tym momencie naprawdę, tak jak tu później Magda dodała, widzi się na tego człowieka twarzy taką po prostu... Ja miałam ostatnio taką sytuację, że naprawdę poszłam do podopiecznej. To jest właśnie ta blokada. Umyłam pani twarz wodą. Pierwszy raz widziałam kobietę, która po prostu od samej wody się popłakała, bo jej ktoś umył twarz wodą. To było po prostu dla mnie coś takiego. Teraz mi się aż płakać z tego powodu chcę, ale naprawdę nigdy w życiu się nie spotkałam z czymś takim, że ona po prostu była tak poruszona, że ja jej obmyłam twarz wodą. Dla nas może się wydawać to takie normalne, prawda? Są osoby, które mają w rodzinie pomoc, tylko nie zawsze ta rodzina wie, jak się zachować, jak ma po prostu to zrobić. A my w tym momencie robimy taką codzienność. Dla nas to jest, wydaje się, nic. A naprawdę dla tych osób to jest coś takiego, że my przychodzimy i te zwykłe właśnie obmycie twarzy wodą, to jest dla nich jak, nie wiem, jak zdjęcie jakiegoś ciężaru z barków. Tak jak właśnie powiedziałam na początku, że pani ma blokadę w głowie z wstawaniem. Pierwszego dnia tak ją zmotywowałyśmy, że przypuśćmy, jednego dnia wyszła ze szpitala, bo tak sytuacja wyglądała, na drugi dzień my ją przyszłyśmy już opiekować się nią. Zmotywowałyśmy ją do naprawdę paru kroków przejścia przez próg po prostu z jednego pokoju do drugiego. Na drugi dzień pani bez problemu wstała z łóżka. Może to nie było tak, że już wstała sama, jednak przy pomocy nadal opiekunek, ale to już nie było taki strach w oczach, że po prostu ona się kurczowo trzyma za szyję. Nie. Całkowicie inaczej. My dajemy po prostu ludziom też tą chęć do takiego działania, żeby sami w siebie uwierzyli i wierzyli w to, że po prostu można się podnieść z tej choroby, można coś dalej zdziałać ze sobą, że to nie jest już koniec, że jak leżę w tym łóżku, to już zostanę tutaj do końca. Nie.
Czyli ta motywacja do tego, żeby jednak walczyć z sytuacją.
Tak.
Ale myślę sobie, że to jest szalenie ważne nie tylko w przypadku osób samotnych, bo takie też są, ale też w przypadku takim, kiedy do rodziny, która jest w tej trudnej sytuacji, wchodzi nagle osoba z zewnątrz i pokazuje, że można racjonalnie podejść do całej tej sprawy.
Tak, że się da, że nie trzeba po prostu
można
widzieć
dobre rozwiązanie, prawda?
Dokładnie, ale często zdarza się też tak, że sam podopieczny ma blokadę zwyczajnie przed swoją rodziną.
Mm-hmm.
Bardziej otworzy się na osobę obcą, tak? Czyli na opiekuna. Nie tylko pod kątem wykonania jakichkolwiek czynności przy nim, tylko, tak jak wspomniałam wcześniej, również pod kątem zwierzenia się, bo ci ludzie tego też potrzebują, tego też od nas oczekują. Wsparcia psychicznego.
Ale często jest tak, że ludzie właśnie własnej, prywatnej, że tak powiem, rodzinie, prawda, boją się różnych rzeczy powiedzieć. a przyjdzie opiekun z zewnątrz, w ogóle, że tak powiem brzydko, z ulicy i on tej osobie wszystko powie, wygada się, jak ja to brzydko mówię, napsioczy na swoją rodzinę, że mnie wkurzył mąż czy tam żona, a później jest wszystko w porządku. Jest po prostu taki, mogłem sobie pogadać, fajnie, że pani przyszła. Aż się po prostu z takimi ludźmi chce pracować.
Bo o rodzinę czasami też oszczędzamy, prawda? Kiedy jest jakaś trudna sytuacja.
Chcemy ich po prostu i psychicznie też obciążać, bo po co córka ma o tym wiedzieć i się denerwować? Że mi jest źle, że nie wiem, czy syn, po co ma się denerwować, jak on teraz jest w pracy?
No właśnie, to jest ten problem, że ludzie teraz są tak zapracowani, że nie mają czasu nawet poświęcić dla tej rodziny.
Czasami jest tak, że po prostu praca też nie pozwala nam się opiekować własną rodziną. I w tym momencie chcemy mieć tą pewność, że mama, tata, siostra, brat, ciocia są bezpieczni, że im się nic nie dzieje, bo czasami to jest tak, że ludzie po prostu przychodzą do mnie jako właśnie do koordynatora, poszukują tej pomocy dla rodziny, bo sami nie mogą tego dać, a chcą mieć to, jak ja to mówię, ten spokój ducha, że jemu się nic nie dzieje tam w domu. I czasami jest tak, że ja się pytam, ale co pani by od nas oczekiwała? Co opiekunka ma robić? Aby tylko była. Aby tylko była tam z mamą, z tatem.
Czyli znowu wracamy do obecności.
Tak, aby była i żebym ja na przykład mogła z pracy zadzwonić, bo mama, tata czasami nie odbierze tego telefonu i żebym wiedziała, że tam się nic nie dzieje, że jest wszystko w porządku. Zrobi pani jej tam najwyżej jakieś zakupy, jakąś zupę ugotuje. Jeśli są osoby takie, mówię, nie potrzebujące tej opieki właśnie medycznej bardzo. To czasami jest tylko po prostu, aby była pani, żebym po prostu wiedziała, że wszystko jest w porządku, bo czasami, powiem pani, starszych osób stan zdrowia zmienia się naprawdę z dnia na dzień, czasami z godziny na godzinę i to jest tak, że mama jest chodząca, a na drugi dzień dzieje się coś i mama już leży, albo jest w pełni umysłu, że tak powiem, sprawna, a okazuje się, że za 2 godziny mama w ogóle mówi, ja chcę iść do domu, zabierz mnie do domu, a jest we własnym domu. I córka w ogóle oczy otwiera, mówi, co ja mam z nią robić? Przecież jej samej już nie można zostawić.
Wiele osób nie jest przygotowanych na to, że, tak. Że ten regres postępuje bardzo szybko.
Jak najbardziej. Wtedy się zderzają z tak zwaną ścianą. Co ja mam zrobić? Jak ja mam działać, żeby jej pomóc? I wtedy my właśnie wkraczamy, staramy się po prostu ich też uświadomić, że spokojnie, tu nie trzeba panikować. Wystarczy po prostu racjonalnie myśleć i podejść do tego tematu na spokojnie.
Mogą państwo liczyć na pomoc Spółdzielnia Socjalna przy Caritas Diecezji Siedleckiej i wykwalifikowani opiekunowie, którzy mogą zająć się osobami starszymi, osobami z problemami ruchowymi, osobami niepełnosprawnymi. Ważny moment w tej niszy usług, która jest, jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi. I bardzo dziękuję za obecność w studiu pani Anna Kołaczek i pani Magdalena Kowalska, które są opiekunkami i także koordynatorka usług w spółdzielni, pani Ewelina Bułygin. Dziękuję za obecność w studiu.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.